Będziemy mówić dzisiaj o Wilnie i nie jest to związane z moim nazwiskiem, mimo że tam jest pochowany marszałek Piłsudski, ale dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na Miłosierdziu Bożym. Wszystkie pytania, kto z Państwa był w Wilnie?
Ja
chcę jechać. Jak chcę jechać? Kto chce jechać, a nie był? Mam nadzieję, że po tej prezentacji tylko w autobus jedziemy do Wilna. Kilka też takich punktów, żebyśmy wiedzieli, jak ta prezentacja będzie wyglądać. Ja zastanawiałem się, jak ułożyć te myśli, zebrać, ponieważ jest sporo. Pomyślałem sobie, że możemy iść tropem błogosławionego księdza Michała Sopoćki, którego mam nadzieję znacie. Dobrze znacie. Nie trzeba go przedstawić. To super. Wilno to było miejsce, które przygotowało go do misji apostoła Bożego Miłosierdzia. Te miejsce zobaczymy na początku. Potem zobaczymy, jak przebiegało spotkanie z siostrą Faustyną, co tak naprawdę wydarzyło się jeszcze za życia świętej Faustyny w Wilnie. Potem zobaczymy, jak to dzieło było kontynuowane w Wilnie już po wyjeździe siostry Faustyny z Wilna, potem również po śmierci siostry Faustyny. I kilka zdjęć z tego, co dzieje się dzisiaj, jakie są inicjatywy dzisiaj podejmowane w ramach krzyżenia kultu Bożego Miłosierdzia. Oczywiście zaczynamy od miejsca, które pewnie wszyscy dobrze znamy, ci, którzy byli, ci, którzy nie byli. Ostra brama. Dlaczego ostra brama? Ja posłużę się cytatem, to jest fragment z listów z Czarnego Boru błogosławionego księdza Michała Sobocki. Nie było to dziełem przypadku, że w mieście, w którym jaśnieje cudami słynący obraz Matki Miłosierdzia, z woli Bożej znalazł się obraz Miłosierdzia Bożego, czyli Chrystusa Miłosiernego, wystawiony po raz pierwszy publicznie w Ostrej Bramie pod Matką Miłosierdzia, w czasie triduum na zakończenie jubileuszu Miłosierdzia, w dniu projektowanego Święta Miłosierdzia Bożego, czyli w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 28 kwietnia 1935 roku. Wprawdzie sam uczyniłem to wówczas przypadkowo, nie dostrzegając w tym nawet żadnego związku, ale dziś widzę w tym wyraźnie wolę Bożą, o której zamilczeć nie mogę. Ostra brama to miejsce kultu, które powstało o wiele wcześniej niż jeszcze przyjechała święta Faustyna, niż urodził się błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Ale ksiądz Michał Sobocko widział w tym pewne dzieło opatrzności. Twierdził, że ta Matka Boża, która królowała nad Wilnem, która patronowała temu miastu, przygotowywała ścieżki Jezusowi Miłosiernemu. I dlatego nie było też dziełem przypadku, że obraz Jezusa Miłosiernego, o czym będę mówił później, po raz pierwszy publicznie został wystawiony właśnie w krużganku Ostrej Bramy. Ale kilka słów na temat samego miejsca. Nie jest to jakieś pełne kalendarium, ale tak, żebyśmy wiedzieli o historii Ostrej Bramy. Obraz został powieszony w 1522 roku na bramie wjazdowej do miasta. To była brama, która prowadziła do Miedni Królewskich, czyli to była jedna z głównych bram miasta. Nie było tej kaplicy, to był po prostu mur miasta, na którym ktoś zawiesił obraz. Dopiero później, kiedy ten obraz zaczął odbierać cześć wiernych, postanowiono wybudować kaplicę. Kaplicę wybudowali karmelici Bosi, którzy przybyli do Wilna w 1622 roku. Początkowo kaplica była drewniana, potem postawiono kaplicę murowaną. Z Państwa lewej strony widać krużganek Ostrej Bramy. To jest fragment łączący kaplicę ostrobramską z kościołem świętej Teresy i w głębi jest też były klasztor karmelitów. Dzisiaj to są budynki należące do kurii wileńskiej, tam znajduje się hotel Domus Maria, a także wiele centrów, między innymi centrum młodych, centrum rodziny. Pominąłem tutaj opis wszystkich pożarów, przebudowań i tak dalej. Ktoś tutaj zainteresowany może sobie takie rzeczy gdzieś wygrzebać w przewodniku. Natomiast ważna informacja, w 1927 roku odbyła się koronacja obrazu. Teraz zobaczymy zdjęcie. Była to wielka uroczystość w Wilnie, uczestnictwem władz kościelnych, ale również państwowych, uczestniczył sam marszałek Piłsudski. I w 93 roku to miejsce nawiedził święty Jan Paweł II, prowadził modlitwę różańcową, notabene w kilku językach, tak jak wspomniał ksiądz Jarek na początku. Wilno, szczególnie Litwa, to jest miejsce wielu kultur, wielu języków, duszpasterstwo jest prowadzone i po polsku, i po litewsku, i po białorusku, i po rosyjsku. I jak się dyżuruje w konfesjonale, to nigdy nie wiadomo, kto w jakim języku zacznie się spowiadać, trzeba być gotowym na wszystko. I papież faktycznie zaznaczył tą wielokulturowość Wilna właśnie w tej modlitwie różańcowej. Tutaj kilka zdjęć. Wspomniana koronacja obrazu. Koronacja została dokonana przed katedrą, stąd widać w tle katedrę. Również zdjęcie z wizyty Jana Pawła II w Ostrej Bramie. No i słynne woty. Woty, które znajdują się w kaplicy, na ścianach. Wśród nich jest również to zostawione przez marszałka Piłsudskiego. Dziękuję za Wilno. I woty, które zostawił Jan Paweł II. One znajdują się już nie w kaplicy, ale w zakrystii kaplicy, czyli nie w kościele świętej Teresy, ale w kaplicy tam po lewej stronie przy wejściu. Dlaczego to miejsce jest ważne również w życiu błogosławionego księdza Michała Sopoćki? Otóż ksiądz Michał Sopoćko w kilku miejscach wspomina o Matce Miłosierdzia, w kaplicy Ostrobramskiej w swoim dzienniku, w swoich zapiskach. Pierwszą taką notkę znajdujemy w przypadku opisu jego przyjazdu do Wilna z ojcem. Przyjechał, aby otrzymać sakrament bierzmowania. I wykorzystując tą sytuację, tata poprowadził go po różnych kościołach, po różnych ważnych miejscach w Wilnie. To miało miejsce w 1892 roku, czyli mały Michał miał wtedy 4 lata. Wspomina, że wizerunek zapadł głęboko w jego pamięci. Kolejny ważny moment w jego życiu, w którym on zetknął się z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, kiedy doświadczył jej wstawiennictwa, to był rok 1908. Przyjechał wtedy już jako młodzieniec z myślą wstąpienia do seminarium duchownego. I tak zapisał w swoim dzienniku. Gdy z 20 rubli zostało mi tylko 5, za które mogłem wrócić do domu, postanowiłem Wilno opuścić. Załamany udałem się jeszcze rano do kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie w czasie modlitwy poczułem napływającą energię i wstąpiła we mnie ufność. Wróciłem do miasta i udałem się na baksztę do pana Zmitrowiczy, który się zajmował wychowaniem młodzieży. Tu spotkałem panią Jadwigę Balc, która widząc moje zakłopotanie zaproponowała mi utrzymanie i naukę łaciny za kilka godzin lekcji rosyjskiego dla jej uczniów. Chętnie się na to zgodziłem i na drugi dzień byłem nauczycielem i uczniem. Ksiądz Michał Sopoćko przyjechał do Wilna, tak jak wspomina, z kilkoma rublami w kieszeni. Aby wstąpić do seminarium, musiał jeszcze zaliczyć kilka egzaminów, co wiązało się z koniecznością pobytu, przygotowania do egzaminów. I niestety wszystkie osoby, wszystkie kontakty, które posiadał, zawiodły. Nikt nie był w stanie mu pomóc. I tą ostatnią deską ratunku okazała się Matka Boża. Tutaj to jest fragment z dziennika, on jeszcze będzie wspominał to w swoich zapiskach pod koniec życia, tak zwanych wspomnieniach z przeszłości. To spotkanie z panią Jadwigą Walc, która dała mu możliwość pracy, zakwaterowanie i możliwość przygotowania się do egzaminu, będzie uważał za swego rodzaju cud, za swego rodzaju łaskę, jaką otrzymał od Matki Bożej Miłosierdzia. Po modlitwie w Ostrej Bramie, już wspomniałem w tym cytacie, ksiądz Michał Sopoćko udał się na ulicę Baksztą. To jest widok dzisiejszy. To jest kamienica, w której pani Jadwiga Walc prowadziła dom dla uczniów. Grupę młodzieży prowadził Józef Zmitrowicz. To jest, tutaj widzimy go na zdjęciu, to jest trzeci od prawej w dolnym rzędzie. Ksiądz Michał Sopoćko na ulicy Baksztą w tej kamienicy mieszkał początkowo przez rok, czyli 1908-1909. Potem pojechał do Petersburga. Petersburga, aby złożyć egzaminy, które mu brakowały do wstąpienia do seminarium. Jednak jego wstąpienie do seminarium przedłużało się. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów wyszła na jaw sprawa nielegalnego nauczania w Zabrzeziu. Tutaj małe wyjaśnienie. Kiedy chodził do szkoły, pamiętamy czasy rusyfikacji, ksiądz Michał Sobocko postanowił wystawić obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Powiedział, że nie będą uczniowie polscy modlić się w języku rosyjskim i prowadził lekcję modlitwy w języku polskim. No to oczywiście nie spotkało się z przychylnością władzy, zostało odnotowane w dokumentach, spotkało się z karą. I kiedy złożył dokumenty do seminarium duchownego, gubernator Wileński odmówił wydania zezwolenia na wstąpienie do seminarium duchownego i dlatego ksiądz Michał Sobocko jeszcze przez rok musiał czekać na przyjęcie, na wejście na ścieżkę do kapłaństwa. Także ten pobyt.
Ksiądz Jurek teraz mi powiedział, że przy kościele stoi auto o numerze LRA, nie pamiętam dokładnie, jeżeli to jest
03408.
Jest włączony alarm i w kościele ogłoszono, czy to ktoś na tym autem przyjechał?
Nie.
Okej, okay. To tak na pewno się przepraszam bardzo.
Ten pobyt w domu studenckim przedłużył się o 2 lata. Natomiast to był bardzo ważny czas w życiu księdza Michała Sobocki. On już po latach, kiedy będzie wykładowcą w seminarium, kiedy będzie formatorem, ojcem duchownym zarówno w seminarium wileńskim, jak i białostockim, będzie wspominał postać wymienionego tutaj Józefa Zmitrowicza jako pewien ideał pedagoga, ideał człowieka, który pracuje z młodym człowiekiem. Jeżeli Państwo pozwolicie, krótki cytat ze wspomnień z przeszłości, czyli to jest jego biografia zapisana pod koniec życia. Jeżeli ideałem jest sam wychowawca, dusza wychowanków porywa i łatwo wprowadza wewnętrzny w nich porządek, albowiem wówczas ideał staje się poglądem bezpośrednio działującym, olśniewającym wychowanków. Takim poglądem był właśnie Zmitrowicz, który nie tylko pouczał o cnocie, ale pokazał na sobie, co znaczy być pokornym, będąc przełożonym. Jak zachować łagodność, gdy inni wyprowadzają z równowagi. Cierpliwość wobec licznych przykrości, mimowoli sprawianych przez grubowatych, często i niedobrych wychowanków ze wsi. Po 2 latach pobytu w Bursie ksiądz Michał Sobocko przekracza progi seminarium. Tutaj kilka zdjęć z kościoła seminaryjnego pod wezwaniem świętego Jerzego. To są zdjęcia współczesne. Kościół został zamknięty przez władze komunistyczne. Dopiero w zeszłym roku został odzyskany przez kościół. Jeszcze nie ma planów, co z tym zrobić. Stąd też zdjęcie z zewnątrz, ponieważ utrudnione było wejście do środka. Z odpowiednimi pozwoleniami udało się w ramach realizacji wspomnianego wcześniej projektu Wilno Miasto Miłosierdzia wejść i wykonać kilka zdjęć. Po prawej stronie Państwo widzą zdjęcia. Całe szczęście, że był tam magazyn książek, był tam archiwum, dlatego była utrzymana odpowiednia temperatura i jeszcze nie jest tak źle. Inne kościoły są w wiele gorszym stanie. Przykład kościół świętego Szczepana. Jeden z najstarszych kościołów, jeśli nie najstarszy, w Wilnie, przepiękny, w opowieściach również osób. Rozmawiałem z osobami, które przyjechały pożegnać się w sumie krótko przed swoją śmiercią z Wilnem, z Wilniszczyzną, wspominały piękne wnętrze. Komuniści postanowili zrobić tam cementownię, więc stan straszny. Ksiądz Michał Sobocko był związany z seminarium wileńskim 2-krotnie. W latach 1910-1914 przebywał jako kleryk, ale potem zobaczymy, wrócił do seminarium duchownego w Wilnie już w roli kierownika duchowego. Kilka też ważnych informacji. Ten pobyt w seminarium jeszcze jako kleryka nie był zbyt łatwy. Okazało się, że ksiądz Michał Sobocko trochę miał problemów zdrowotnych i nie za bardzo było wiadomo, co jest przyczyną. Skarżył się na osłabienie organizmu, miał problemy ze słuchem, miał jakieś szumy w uszach, które nie dawały mu spokoju, ale też był to czas wielu trudności rodzinnych. Przede wszystkim zmarła jego mama, z którą był bardzo związany, jak również podupadła, jeżeli chodzi o sytuację materialną, jego rodzinę. On w swoim dzienniku również zapisał, że przez pewien czas miał wątpliwości, czy w ogóle wstępować do seminarium, czy nie zająć się rodziną. Natomiast stwierdził, że nawet gdyby się został, gdyby podjął pracę, to to nie rozwiązałoby problemów finansowych rodziny. Dlatego postanowił zaufać Bożej Opatrzności, wstąpił ostatecznie do seminarium. W roku 1912, już dokładnie 24 kwietnia, przyjął niższe święcenia, a już kilka miesięcy później, bo 10 czerwca 1912 roku, przyjął święcenia diakonatu. Nie była to zwyczajna praktyka, ponieważ 2 lata jeszcze musiał czekać na przyjęcie święceń kapłańskich, ale znowu tutaj była kwestia polityczna. Było ryzyko, że ta sprawa Zabrzezia, czyli ta kara, którą dostał za prowadzenie modlitw w języku polskim, może wyjść przy święceniach, więc dlatego postanowiono zabezpieczyć się i wcześniej już dopuścić go do diakonatu. Z nauką nie miał problemów, choć nie zachowały się żadne świadectwa jego z tego okresu, natomiast wspominał, że dobrze, tyle wiemy. Również był ceniony, był darzony zaufaniem wykładowców. Świadczy o tym fakt, że już na ostatnim roku został cenzorem. Wspominał do końca życia seminarium bardzo dobrze. Nie wymieniał poszczególnych profesorów z imienia, z nazwiska, ale mówi, że to był czas faktycznie kształtowania jego charakteru, przygotowania do kapłaństwa. I drugi raz ksiądz Michał Sopoćko przekroczył próg seminarium duchownego w 1927 roku, mianowicie 8 listopada 1927 roku dekretem arcybiskupa Romualda Jana Grzegorzkowskiego został mianowany ojcem duchownym. On niechętnie przyjął tą posługę. To trzeba przyznać, że długo walczył ze sobą. W dzienniku zapisane są jego myśli. On bał się tej funkcji. On twierdził, że jest nieprzygotowany. Ale już po kilku miesiącach bardzo go ta praca wciągnęła. Bardzo cenił sobie rozmowy z alumnami. Tutaj taka ciekawostka, można powiedzieć, jak na tamte czasy człowiek niezwykły, bo zauważył pewne braki w seminarium. Nie wiem, może wiecie, co zauważył w tym seminarium?
Nie.
Zauważył, że brakuje sportu i postanowił zorganizować salę sportową. Na swoje własne pieniądze gdzieś tam jakieś ciężarki zorganizował i faktycznie sam regularnie ćwiczył z alumnami, bo stwierdził, że wiele problemów duchowych wiąże się z tym, że alumni nie ćwiczą fizycznie. Druga ważna kwestia, na którą zwrócił uwagę, to jest problem alkoholu. Uważał, że ten problem już wtedy istniał wśród kapłanów. Żeby temu zapobiegać, propagował abstynencję. Sam był abstynentem, założył wiele kół abstynencji, również wśród kleryków. W pewnym momencie taka maksymalna liczba alumnów, która należała do tego koła, to było 60% wszystkich kleryków. Kolejne miejsce związane z figurą, postacią błogosławionego księdza Michała Sopoćki, to jest katedra świętego Stanisława i Władysława w Wilnie. To są zdjęcia współczesne. Również kilka informacji na temat samego miejsca. Tutaj nie wspomniałem, pierwsze zapiski historyczne na temat obiektu, kultu w tym miejscu związane są jeszcze z Mędogiem. Mówi się, że początkowo istniało tutaj centrum kultu pogańskiego, potem została wzniesiona kaplica chrześcijańska, potem po powrocie Litwy znowu do religii pogańskiej ona została zniszczona. Ostatecznie kościół w tym miejscu został zniesiony przez Jagiełłę w 1387 roku. Ważną datą to jest 1610, czyli budowa kaplicy świętego Kazimierza, którą zobaczymy na kolejnym slajdzie. 1921 świątynia została podniesiona do rangi bazyliki mniejszej, zamknięta w czasie komunizmu i dopiero w 1989 przywrócona do kultu religijnego. Wtedy też przeniesiono relikwie świętego Kazimierza z kościoła świętego Piotra i Pawła. Co wydarzyło się w tym miejscu? Tutaj widzimy slajd z kaplicy świętego Kazimierza, kapelełka tej katedry. Co wydarzyło się ważnego w życiu błogosławionego księdza Michała Sobocki właśnie w tym miejscu? Mam na myśli katedrę. Przede wszystkim, jak wcześniej wspomniałem, w 1892 roku przyjął sakrament wierzchowania. W 1914 przyjął święcenia kapłańskie. Mała dygresja. W 1912 przyjął diakonat, o tym mówiłem chwilkę wcześniej, ale miało to miejsce w Kownie, a nie w Wilnie, ponieważ wtedy nie było biskupa wileńskiego. I dla nas, dla czcicieli kultu Bożego Miłosierdzia, ważna data to jest 1940 rok. On głosił wtedy słynne kazania pasyjne nawiązujące do tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Wyprzedzam trochę moją opowieść. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Michał Sobocko nie od początku wierzył w świętej Faustynie. On miał dużo wątpliwości. On sam zapisał w dzienniku, że się zgodził na malowanie obrazu i słuchał z czystej ciekawości. I dopiero takim przełomem była jej śmierć, kiedy ona zmarła w 1938 roku, kiedy w 1939 roku zaczęła się wojenna zawierucha. Ksiądz Michał Sobocko zrozumiał, że to przesłanie, to o czym ona pisała, to było swego rodzaju proroctwo. I ten 40 rok jest przełomowy, bo on zaczyna wtedy publicznie, z całym przekonaniem, głosić tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1914 roku został wysłany jako wikariusz na swoją pierwszą parafię. Tutaj wykraczamy troszeczkę poza granicę miasta Wilna. Jedziemy do Taboryszek. To jest malutka wioska na granicy z Białorusią dzisiaj. Wiemy, że tam się jedzie, trzeba wyłączyć telefon komórkowy, bo już jest zasięg z Białorusi, ta podróż może wiele kosztować. Ksiądz Michał Sobocko posługiwał w parafii w Taboryszkach 4 lata, między rokiem 1914-1918. Nie podobało mi się to miejsce na początku. Był przyzwyczajony do Wilna, był przyzwyczajony do miasta. Znalazł się w wiosce, znalazł się w miejscu, gdzie nie mógł się rozwijać. Natrafił na proboszcza, który generalnie ograniczał już pasterstwo do tego, co musiał. Czyli niedzielna parafia, jakaś spowiedź i to wystarczy. Ksiądz Michał Sobocko był człowiekiem czynu i szukał zajęć. No i dopiero po kilku miesiącach, kiedy odbył wiele wizyt duszpasterskich, zauważył ogromne horyzonty duszpasterskie w tej wiosce. Dzięki jego staraniom zostało utworzonych 30 szkół powszechnych, tam uczyło się około 1000 dzieci. Zauważył problem analfabetyzmu, dlatego założył szkoły czytania, pisania dla dorosłych. Podczas wizyt duszpasterskich zobaczył problem konkubinatu, dlatego podjął inicjatywę bardzo oryginalną na te czasy, kursów przedmałżeńskich i przygotował te osoby do sakramentu małżeństwa. Tak bardzo został gorąco przyjęty przez mieszkańców Taboryszek, że kiedy w 1918 roku musiał odchodzić z tego miejsca, odchodzić dlatego, że również zagrożone było jego życie, ponieważ jego działalność była bardzo szeroka i władze to się nie podobało. Biskup wysłał go wtedy na studia, ale miał opuścić plebanię pod osłoną nocy, udać się do Wilna i potem wyjechać do Warszawy. Mieszkańcy Taboryszek dowiedzieli się o tym i zgotowali mu małą niespodziankę, o której ksiądz Michał Sobocko wspominał w swoich zapiskach. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ujrzałem po mszy tłumy parafian, którzy przybyli, by mnie pożegnać. Każdy z nich przyniósł sobą coś na drogę. Kawałek kiełbasy z chlebem, łyżkę masła w liściu kapusty, parę jaj, kilka jabłek i gruszy. Rozczuliłem się do łez, żegnając się z nim i prosiłem o zachowanie wszystkiego w tajemnicy, w obawie przed okupantem. Taboryszki to była parafia, na terenie której znajdowały się również inne kaplice. Tutaj dwa zdjęcia. Pierwsze od lewej strony to jest kościół w Turgielach. Tam posługiwał ksiądz Michał Sobośko, dojeżdżał z mszą świętą. I miedniki. Miedniki, które były ważnym miejscem, ponieważ tam ksiądz Michał Sobośko postanowił wybudować kaplicę, która 27 sierpnia 1916 roku została poświęcona. Związane to było z tym, że w 1916 roku nastąpiły zmiany administracyjne na Mielniszczyźnie i mieszkańcy Miednik nie mogli dojeżdżać do Taboryszek, do parafii na mszę świętą. Dlatego ksiądz Michał Sobośko wyszedł z tą inicjatywą, aby na miejscu wybudowy znanych świątyni. W 1918 ksiądz Michał Sobośko wyjeżdża do Warszawy. Wyjeżdża celem odbycia studiów. Tam zrobił doktorat z teologii duszpasterskiej. W międzyczasie ukończył studia z pedagogiki. Oczywiście przystało na księdza Michała, bardzo aktywnie spędzał czas, nie tylko ograniczał się do minimum, które proponował mu uniwersytet, ale już wtedy związał się z duszpasterstwem żołnierzy, duszpasterstwem wojskowym, również uczył się języków obcych. Szczerze mówiąc, Warszawa mu się spodobała. On nie chciał wracać do Wilna. Miał nawet taki plan, żeby robić karierę naukową, ale jak to często w życiu bywa, niektórzy mówią, że los krzyżuje nam plany, my mówimy, że opatrzność Boża nam je po prostu zmienia i modyfikuje. Spotkał biskupa Matulewicza, dzisiaj błogosławionego biskupa Jerzego Matulewicza, który po objęciu archidiecezji wileńskiej postanowił ją odbudować i brakowało mu kapłanów, którzy znaliby język polski. Brakowało polskich duszpasterzy. I zwrócił się z prośbą do księdza Michała, aby jednak wrócił do Wilna i podjął się zadania posługi duszpasterskiej wśród żołnierzy. Ksiądz Michał Sobośko zrobił to niechętnie, ale przyjechał. Przyjechał 8 grudnia 1924 roku. Objął posługę duszpasterską w 12 jednostkach wojskowych, czyli mówimy tutaj o liczbie około 10 tysięcy żołnierzy. Oprócz niego było jeszcze dwóch kapelanów. Tutaj widzimy zdjęcie księdza Michała w środku pomiędzy grupą żołnierzy. No i spotkał się z wieloma trudnościami. Przede wszystkim nie było żadnego miejsca, gdzie można byłoby prowadzić duszpasterstwo dla tej grupy osób. W jaki sposób domówił się z rektorem Kościoła Świętych Janów, to jest kościół uniwersytecki, aby żołnierze mogli uczestniczyć w liturgii, aby przynajmniej w niedzielę była na nich sprawowana msza święta. Niestety ta przyjaźń ze środowiskiem akademickim trwała bardzo krótko, a motywy były bardzo przyziemne. Żołnierze nie odpowiadali tutaj środowisku akademickiemu. Profesorowie, studenci skarżyli się na to, że żołnierze źle się zachowują, że podczas mszy świętej, cytuję, wychodzą i załatwiają swoje potrzeby gdzieś przy murku uniwersyteckim, że oni nie chcą, żeby żołnierze, Kościół Świętych Janów był kościołem dla żołnierzy. Dlatego ksiądz Michał Sobośko musiał podjąć starania mające na celu stworzenie Centrum Duszpasterskiego dla nich, co zobaczymy na kolejnym slajdzie, udało mu się dość szybko. Ale jeszcze, żeby zobaczyć historycznie, jak to wyglądało. W 1924 roku, jak już wspomniałem, rozpoczyna swoją posługę duszpasterską wśród żołnierzy. W 1929 roku już poprosił o udzielenie 3-dniowego urlopu. Proszę zwrócić uwagę, że to był czas, kiedy już posługiwał w seminarium duchownym. Więc ta prośba skierowana do biskupa była spowodowana tym, że tych obowiązków było coraz więcej. Ostatecznie w 1932 roku został zwolniony z funkcji kapelana wojskowego. Po nieudanej próbie stworzenia duszpasterstwa wojskowego w Kościele Świętych Janów udało mu się znaleźć Kościół Świętego Ignacego. To jest widok współczesny. Kompleks, który początkowo należał do jezuitów, został zniesiony na przełomie lat 1622-1647. W roku 1789 władze carskie zamieniły całą zabudowę. Obok kościoła są również dodatkowe budynki poklasztorne. One stały się koszarami. I dopiero w latach 1926-1929 podjęto się odbudowy z przeznaczeniem na duszpasterstwo wojskowe. Tego zadania podjął się błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Dwie takie ciekawostki z jego życia związane z miejscem pobytu, z czasem pobytu w kościele świętego Ignacego. Ksiądz Michał Sopoćko był takim człowiekiem, który bardzo mocno i twardo stąpał po ziemi, ale czasem opisuje takie wydarzenia, które gdzieś mają taką aurę mistyki, takiego czegoś cudownego. Jedno z takich wydarzeń miało tutaj miejsce. Podczas prac budowlanych, kiedy wchodził na ruszywanie, spadł z wysokości 6 metrów, około 6 metrów i w sumie nic mu się nie stało. I twierdził, że to był cud. On dość, to jest bardzo interesujące, że jeszcze po wielu latach dokładnie opisuje, którą nogą, o co zahaczył i jak on tam leciał i jak to się stało, że ostatecznie stał i nic mu się nie stało, jak próbował jakby się amortyzować. Również dwie ciekawostki związane z marszałkiem Piłsudskim. Ksiądz Michał Sopoćko miał duże trudności z wykończeniem prac remontowych i prosił marszałka Piłsudskiego o pieniądze i dwa razy otrzymał dodatkowe środki. Żeby pokazać, jak trudna była praca, łączenie przede wszystkim pracy w kościele świętego Ignacego z posługą Ojca Duchownego, ja pozwolę sobie przytoczyć fragment z jego dziennika, który opisuje plan jego dnia, jak w tym czasie wyglądał mniej więcej dzień z życia błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Wstawałem o godzinie 4:30 i zaraz biegłem do kościoła świętego Ignacego, by z kierownictwem robót ustalić program dnia pracy. O godzinie 5:50 wracałem do seminarium na rozmyślanie z alumnami. O godzinie 6:00 msza, o godzinie 7:30 śniadanie. Potem, aż do godziny 12:00 byłem w wojskowej kancelarii dla załatwienia spraw bieżących. O godzinie 12:30 rachunek sumienia z alumnami oraz informacje o ważniejszych zdarzeniach z pracy. Po obiedzie, w czasie rekreacji, konwersacja w ogrodzie z alumnami, a następnie wyjazd do poszczególnych oddziałów wojskowych na pogadanki, które odbywały się 3 razy w tygodniu. O godzinie 18:00 kolacja i następnie o godzinie 19:00 rekreacja, po której następowały modlitwy wieczorne z poddaniem punktów rozmyślania na dzień następny. Dodatkowo 3 razy w tygodniu od godziny 15:00 do 18:00 odbywały się poufne rozmowy z alumnami w 4 oczy. Sądzę, że komentarz tutaj jest zbędny. Profesor, który wstawał jeszcze przed alumnami, żeby załatwić sprawy w kościele świętego Ignacego i potem wracał do seminarium, żeby cały dzień w sumie spędzać z klerykami. Na ten czas pobytu błogosławionego księdza Michała Sopoćki przypada ważne wydarzenie w jego życiu, spotkanie z dzisiaj świętą siostrą Faustyną Kowalską. Tutaj widzimy zdjęcie z okresu międzywojennego siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie, w klasztorze na Antogoru. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, pewnie wszystkim bardzo dobrze znane, zgromadzenie założone przez Matkę Teresę Hrabinę Potocką, oficjalnie przyjmuje się datę założenia 11 listopada 1862 roku. Obecne były w Wilnie od 1909 roku. One wtedy zakupiły teren podbudowy klasztoru. Ten teren został poświęcony w okresie międzywojennym. Prowadziły dom dla dziewcząt, które były skazane wyrokiem. Dom bardzo specyficzny. Nie wiem, czy Państwo widzicie z tyłu taki domek. Widzicie? Klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia właśnie składał się z takich domów. To nie była zawodowa klasztorna, tylko poszczególne domki. Ktoś, kto uważnie czytał dzienniczek, pewnie pamięta, że kiedy Faustyna wybierała się do Wilna, zresztą obawiała się tego wyjazdu, ale też była zaskoczona tą zabudową. Po pobycie w Krakowie wielkich ma klasztory, tutaj nagle rozsypane domki. Jeden z tych domków zakochał się do dzisiaj, jest nazywany Domkiem Świętej Faustyny. On tutaj jest na zdjęciu. I tutaj ciekawostka. naprawdę tego domku powinno nie być, ponieważ po przejęciu władzy przez komunistów zapadła decyzja, aby całą zabudowę klasztorną zniszczyć. I są dwie wersje. Jedna jest bardziej mistyczna, druga mniej mistyczna. Jedna mówi, że to bardziej przyziemna, że jedna z pań, która komunistek wysoko postawionych, była związana z tym domem, tam prawdopodobnie mieszkała jej rodzina. I kiedy były plany zburzenia całego klasztoru, ona się postarała, żeby akurat ten domek się zachował. Druga wersja, bardziej mistyczna i chyba bardziej rozpowszechniona, mówi, że tego domu nie było po prostu na planie. Kiedy robotnicy dostali plan zabudowy i mieli wyburzyć poszczególne budynki, tego budynku nie było. Więc oni zburzyli to, co było na planie, a to zostawili. No, jakby nie patrzeć, ważne, że ten dom do dzisiaj się zachował. Obok został wybudowany dom dziecka, który istnieje do dzisiaj, ale powoli już jest zamykany ze względu na wszelkiego rodzaju reformy, próby tworzenia rodzinnych domów dziecka. Święta Faustyna przebywała w tym domu dwukrotnie. Raz w 1929 roku na krótko, zastępując tylko jedną z sióstr, która udała się na przygotowanie do profesji wieczystej. Natomiast na przełomie 1934-1936 roku już na stałe podjęła pracę w ogrodzie oraz na kuchni. Dlaczego to miejsce jest ważne dla nas jako czcicieli Bożego Miłosierdzia? No, przede wszystkim dlatego, że tutaj mieszkała święta Faustyna Kowalska, ale także dlatego, że tutaj została podyktowana koronka do Bożego Miłosierdzia. W 1935 roku, 13 września, mówi się z 13 na 14, bo w dzienniczku jest to miasto zapisane, pojawiają się dwie daty, Pan Jezus objawił się świętej Faustynie właśnie w klasztorze w Wilnie i podyktował tą modlitwę. Przyjmuje się, że ten domek, który się został, zachował, to jest ten dom, w którym mieszkała święta Faustyna Kowalska, a więc ten dom, w którym ta koronka została podyktowana. Również na czas okresu wileńskiego w jej życiu przypada początek spisywania zapisków mistycznych, czyli tworzenie dzienniczka, który dzisiaj nazywany dzienniczkiem świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Początkowo do tego zachęcał, żeby zmobilizował błogosławiony ksiądz Michał Sopoczko, potem już też przynajmniej o sam Pan Jezus. I ten dom stał się świadkiem pewnego wydarzenia, o którym może nie wiemy, a które utrudnia nam do dzisiaj czytanie dzienniczka. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeśli czyta dzienniczek, to jest trochę w chaosu. Ona coś opisuje, potem nagle wraca, potem to urywa i w sumie ma się wrażenie, że taka osobowość troszeczkę dwubiegunowa, nie wiadomo o co chodzi. To nie jest tak, ona nie miała żadnych problemów psychicznych, ale kiedy ksiądz Michał Sopoczko wyjechał do Ziemi Świętej na pielgrzymkę, siostra Faustyna miała rzekomą wizję anioła, który objawił się jej i powiedział, że ma spalić ten dzienniczek, te swoje zapiski. I ona tego dokonała w tym właśnie budynku, w piecu, który się zachował do dzisiaj, on gdzieś tam konserwuje te reszty tej pierwszej wersji dzienniczka. A kiedy wrócił ksiądz Michał Sopoczko, pomógł jej rozeznać, że to nie był anioł, tylko że to był zły, to był szatan, który przyszedł do niej pod postacią anioła i kazał jej odtworzyć to, co utraciła, plus jeszcze zapisywać na bieżąco. No i ona próbowała to jakoś czynić i owoc tej pracy mamy dzisiaj w postaci dzienniczka. Kolejny, trzeci ważny element kultu Bożego Miłosierdzia. Mamy już koronkę, mamy już dzienniczek, teraz widzimy, chciałbym przedstawić historię obrazu Jezusa Miłosiernego. Ten element również związany jest z Wilnem. W roku 1933, już po zwolnieniu z funkcji kapelana wojskowego, ksiądz Michał Sopoczko dostał pozwolenie biskupa, aby przygotować rozprawę habilitacyjną, szukał wtedy zakwaterowania, znalazł je u sióstr wizytek. Tutaj widzimy budynek, widok współczesny, ten budynek należał do sióstr wizytek. Po prawej stronie jest nieczynny, wielki kościół serca Pana Jezusa. Tam był klasztor sióstr wizytek. Jedna z sióstr tego klasztoru jeszcze kilka lat temu żyła i przyjechała do Wilna, więc wspominała to miejsce. Ksiądz Michał Sopoczko zamieszkał na pierwszym piętrze tego budynku. Na dole w tym samym czasie mieszkał malarz Eugeniusz Kazimierowski. I Siodmiko Sobożko stwierdził, że chyba jest to opatrznościowe. Postanowił wprowadzić pana Kazimierskiego w pewne tajemnice swojego serca, tajemnice przesłania Bożego Miłosierdzia. Poprosił go o namalowanie obrazu według wskazówek świętej siostry Faustyny. I tutaj mamy owoc tej pracy. To jest pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego, jaki powstał, jedyny, który powstał za życia świętej Faustyny Kowalskiej. Obraz był malowany w tym budynku, który widzieliśmy wcześniej, ponieważ na parterze znajdowała się pracownia pana Eugeniusza Kazimierskiego. Dzisiaj w tym budynku mieszkają siostry Jezusa Miłosiernego, mają swój klasztor, a w miejscu pracowni jest kaplica, zakonna kaplica. Obraz, który powstawał w atmosferze pewnej cudowności, ponieważ ksiądz Michał Sobożko pozował do obrazu, ale wiadomo, że podczas pracy również Pan Jezus objawiał się świętej Faustynie. Ona notabene dwa razy w tygodniu przychodziła z klasztoru na Antokolu do pracowni pana Kazimierskiego, która jest oddalona o paręset metrów od ostrej bramy, aby koordynować pracę. O tym, że była to współpraca bardzo aktywna, świadczą owoce pracy konserwatorskiej. Pani konserwator, kiedy kilka lat temu prowadziła pracę mającą na celu renowację obrazu, zauważyła między innymi, że prawa ręka była pierwotnie namalowana w zupełnie innym miejscu. Ta ręka była podniesiona o wiele wyżej. I prawdopodobnie Faustyna wiedziała, nie tak ma być. I malarz musiał zamalować i od początku namalować rękę. Więc mamy jakby taką pewność, że te poszczególne detale, szczegóły, które są na obrazie, one faktycznie są tak przedstawione, jak widziała Pana Jezusa święta Faustyna. Ksiądz Michał Sobożko podkreślał te najważniejsze elementy, które są w tym obrazie. Więc to jest postawa idąco stojąca, czyli Jezus, który wychodzi do człowieka. Czarne tło, które ma symbolizować grzech, które ma być również symbolem Jezusa, który wchodzi przez zamknięte drzwi wieczernika, kiedy objawia się po raz pierwszy apostołom. Zachowanie blizn na nogach i rękach. Prawa dłoń podniesiona do wysokości ramienia do błogosławieństwa. Chodziło o to, żeby Jezus machał, pozdrawiał, ale błogosławił, żeby ta prawa dłoń symbolizowała również, była symbolem sakramentu rozgrzeszenia, czyli kapłan, który podnosi rękę do udzielenia rozgrzeszenia. Promienie mają być złączone i częściowo oświetlona posadzka, ale źródło światła ma pochodzić tylko z serca i promieni. I spojrzenie do dołowi, jak pamiętamy z dzienniczka, to spojrzenie ma być jak z krzyża. I pod obrazem ma być podpis Jezu, ufam Tobie. Obraz został namalowany i pojawił się problem, co zrobić z tym obrazem. Ksiądz Michał Sobożko po napisaniu habilitacji przeniósł się do klasztoru sióstr Bernardynek, dokładnie zamieszkał na ulicy Świętej Anny, w budynku mieszczącym się obok klasztoru. Został kapelanem tych sióstr, jak również potem podjął również pracę w kościele Świętego Michała, tutaj widocznym, z tym kościół Świętego Michała i obok fragmenty zawodowe klasztornej, więc zabrał go ze sobą, umieścił go za klauzurą u sióstr Bernardynek, co nie spodobało się Panu Jezusowi. Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku słowa Jezusa: powiedz spowiednikowi, aby obraz ten był w kościele wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze tym. Przez ten obraz udzielać będę wiele łask dla dusz, a przedto niech ma przystęp wszelka dusza do niej. No i ten biedny ksiądz Michał Sobożko, prawie już z habilitacją w kieszeni, musiał się słuchać zakonnicy, która ukończyła dopiero 3 klasy podstawówki i musiał walczyć teraz o to, aby ten obraz został wystawiony publicznie. Okazja taka nadarzyła się w 1934 roku. Został poproszony przez ówczesnego proboszcza o to, aby wygłosił serię kazań. Wtedy obchodzone były w kościele, obchodzone były jubileusz 1900-lecia odkupienia. Między 26 a 28 czerwca 1934 roku został kwietnia został wystawiony ten obraz publicznie w Ostrej Bramie w krużgami dokładnie. Jak Państwo widzicie, teraz to zdjęcie, po lewej Waszej stronie są okna i to okno, które jakby patrzy na nas, tam był wystawiony obraz Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Michał Sopoćko wykorzystał tą sytuację, powiedział proboszczowi, że ma takie kazania o Bożym Miłosierdziu, ale właśnie chciał wysłużyć się obrazem, nie mówiąc, skąd pochodzi ten obraz. Udało się, w samym wydarzeniu uczestniczyła siostra Faustyna Kowalska. Ze względu na czas, tylko niektóre cytaty z jej dzienniczka. Kiedy został wystawiony ten obraz, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień, wieczorem, ujrzałam i ten obraz szedł ponad miastem, a miasto to było założone siatką i sieciami. Kiedy Pan Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci. Poza tym siostra Faustyna również opisuje, jak przygotowywała wystrój kaplicy, jak ozdabiała obraz przed jego publicznym wystawieniem. No ale skończyło się triduum, skończyły się obchody jubileuszu i pytanie, co dalej z obrazem. Ksiądz Michał Sopoćko znowu wziął obraz do siebie, do kościoła świętego Michała, ale nie mógł go publicznie wystawić, więc próbował różnych okazji. Raz na przykład wystawił w ołtarzu podczas procesji Bożego Ciała, później podczas tak zwanej niedzieli przewodniej, gdzieś z boku wystawił ten obraz, ale ostatecznie udało mu się uzyskać zezwolenie biskupa Jałbrzychowskiego w 1937 roku i wtedy został obraz poświęcony i publicznie wystawiony na stałe już w kościele świętego Michała. Tutaj widzimy zdjęcie z okresu międzywojennego, to jest ołtarz w kościele świętego Michała i po prawej stronie widzimy zawieszony obraz. Zwracam Państwa uwagę na pewien detal, szczegół, bo to jest kwestia, która zawsze budzi wiele kontrowersji, kiedy obraz był przeniesiony do sanktuarium. W kościele świętego Ducha był napis Jezu, ufam Tobie w języku polskim, potem tego napisu już nie było, było pytanie, dlaczego, czy to ma względy polityczne. Nie, ponieważ pani konserwator zobaczyła, że ten napis był naniesiony o wiele później, co zresztą dowodzi to zdjęcie. Zobaczcie, że to jest okres międzywojenny i na tym obrazie nie było napisu. Ten napis, zresztą ksiądz Michał Sopoćko zaznaczył, miał być pod obrazem. Tutaj jeszcze kościół świętego Michała i na dole zielony budynek, to jest budynek, który znajduje się przy kościele świętego Michała. Tutaj mieszkał ksiądz Michał Sopoćko, będąc kapelanem sióstr Bernardynek. Mieszkał w kościele, przy kościele świętego Michała do 1942 roku. W 1942 roku, dokładnie 3 marca, cudem uniknął aresztowania. To jest kościół znajdujący się naprzeciwko kościoła świętego Michała, kościół franciszkanów, Bernardynów, inaczej kościół świętego Franciszka z Asyżu. 3 marca 1942 roku ksiądz Michał Sopoćko rano udał się odprawić mszę świętą. Został poproszony jeszcze o krótką modlitwę penitencji pewnej osoby. Został się w kościele i całe szczęście, że się został, bo zdążyła do niego podbiec gosposia, która go ostrzegła, że gestapo już aresztowało wszystkich profesorów seminarium, weszli do jego domu i czekają na jego powrót z kościoła. Więc ksiądz Michał Sopoćko już nie wrócił do kościoła. Jak przystało na świętego kapłana, nie uciekał na własną rękę, ale jeszcze zdążył iść do kurii, poprosić biskupa o pozwolenie na to, żeby mógł się ukryć przed gestapo. Jak uzyskał pozwolenie, dopiero poszedł do sióstr urszulany, które go wywiozły z Wilna do Czarnego Boru. Wrócimy jeszcze potem do powojennej historii obrazu, natomiast teraz zobaczymy, co jeszcze z życzeń Pana Jezusa było zrealizowane w Wilnie. Pamiętamy, że Pan Jezus wielokrotnie mówi świętej Faustynie o założeniu nowego zgromadzenia. Pragnę, aby takie zgromadzenie było. I początki zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego, który jest odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa, również związany jest z Wilnem. Podczas pożegnania ze świętą Faustyną w Krakowie w 1938 roku, kiedy ksiądz Michał Sopoćko przybył, aby ją odwiedzić, to było ich ostatnie spotkanie. Tak wspomina tą ostatnią ich rozmowę. W roku 1968 przybyłem do Krakowa na zjazd teologów i znalazłem siostrę Faustynę w szpitalu zakaźnym na Brodniku. Odwiedziłem ją w ciągu tygodnia kilka razy i między innymi rozmawiałem z nią na temat tego zgromadzenia, które ona chciała założyć. A teraz umiera, zaznaczając, że to było złudzeniem, jak również może złudzeniem były wszystkie inne rzeczy, o których mowa. Siostra Faustyna obiecała na ten temat rozmawiać z Panem Jezusem na modlitwie. Następnego dnia odprawiłem na intencję siostry Faustyny mszę świętą, w czasie której przyszła mi na myśl, że tak jak ona nie potrafiła namalować tego obrazu, a tylko wskazała, nie potrafiłaby założyć nowego zgromadzenia, a tylko dała ramowe wskazówki. Przynaglenia zaś oznaczające konieczność tego nowego zgromadzenia w nadchodzących strasznych czasach, gdy następnie przybyłem do szpitala i zapytałem, czy ma co do powiedzenia w tej sprawie, odpowiedziała, że nie potrzebuje nic mówić, bo już mnie Pan Jezus w czasie mszy świętej oświecił. Następnie dodała, że ma być raczej obojęty na sprawy zgromadzenia, które rozpocznie się od nikłych, małych rzeczy i wtedy, gdy inicjatywa wyjdzie od innych. I faktycznie te słowa zrealizowały się w życiu błogosławionego księdza Michała Sobocki. W czasie wojny on kontynuował swoją posługę wśród studentów. Wśród nich była również pani Jadwiga Osińska, lewa, po lewej stronie tutaj, na tym zdjęciu, która zwierzyła się, będąc studentką filologii klasycznej, że pragnie wstąpić do zgromadzenia, ale nie może znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca, bo bardzo jest zainteresowana Bożym Miłosierdziem, ale nie ma takiego zgromadzenia. No i dla księdza Michała Sobocki to był znak. Wkrótce do niej dołączyły kolejne kandydatki. Były to Izabela Naborowska, Ludmiła Roszko, Zofia Komorowska, Adela Aliepkow i Jadwiga Malikiewiczówna. Tutaj na zdjęciu widzimy Jadwigę Osińską oraz widzimy Izabelę Naborowską. One dwie ostatecznie założyły Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, dwie pozostałe utworzyły Instytut Świecki, Instytut Bożego Miłosierdzia, a dwie wróciły do świata, może lepiej powiedzieć, pozostały w świecie. Początki zgromadzenia nie były łatwe. Wyobraźmy sobie, że jest rok 40. Wszystkie klasztory są zamykane, zakonnice są wywożone do obozów koncentracyjnych, a tutaj kobiety zakładają nowe zgromadzenie w czasie okupacji. W 40 roku pani Jadwiga Osińska, jeszcze jako studentka, odbyła wakacje u sióstr bezkapitowych, u sióstr od aniołów. Zapoznała się wtedy z siostrą Heleną Majewską. Postać, która dopiero jest odkrywana, to jest siostra, której proces beatyfikacyjny prawdopodobnie zacznie się już wkrótce. Ona uważana jest za kontynuatorkę świętej Faustyny, również miała wizję Pana Jezusa i Pan Jezus dał jej szczególne wytyczne odnośnie nowego zgromadzenia. Ostatecznie ta szóstka, która była wcześniej wymieniona, w 1942 roku złożyła sobie pierwsze śluby właśnie w Wilnie, w kaplicy sióstr karmelitanek Bosych na Zarzeczu. Ta kaplica w sumie już nie istnieje, tam jest jakieś pozostałości, jakiś walący się domek, które takie mini artystyczne zdjęcie, które wskazuje wejście do tego zabudowania. Ale zgromadzenie dość szybko się rozwinęło. Rok 70 już widzimy siostry Jezusa Miłosiernego ze swoim założycielem, księdzem Michałem Sobocką. Ksiądz Michał Sobocko towarzyszył siostrom na odległość, bo po uniknięciu aresztowania w 1942 roku na 2 lata wyjechał do Czarnego Boru pod Wilnem, gdzie na terenie klasztoru sióstr urszulanek ukrywał się jako stolarz. Tutaj widzimy jego zdjęcie, zapuścił brodę, ukrywał się, zmienił nawet dokumenty, przyjął imię i nazwisko Wacław Rodziewicz. Jedyny kontakt, jaki miał z kandydatkami, z tymi pierwszymi siostrami do nowego zgromadzenia, to był kontakt listowny. I całe szczęście, że tak potoczyły się losy, bo do dzisiaj mamy jego zapiski. To były pierwsze jego przemyślenia na temat Bożego Miłosierdzia. 7 listów, które zachowało się, tak zwanych 7 listów Czarnego Boru. Siostry nazywają to listy pasterskie, listy apostolskie, niekiedy mówią o tych listach który faktycznie wskazuje, jak powinno wyglądać zgromadzenie, ale też jakie cechy powinni mieć apostołowie Bożego Miłosierdzia. Także cenne uwagi również dla nas, zachęcam do tej lektury. Po wielu latach, tak wspominał, pobyt w tym miejscu. Tu spędziłem najprzyjemniejsze, najowocniejsze dla duszy chwile z całego okresu mojego życia. Nie tylko, że zrozumiałem, ale i doświadczyłem, co znaczy samotność na łonie natury, w ciszy, naruszony tylko śpiewem ptaszek i wyciem wiatru. Nie sposób jest opisać wszystkich wrażeń i przeżyć w tym miejscu, gdyż już nie pamiętam wszystkiego, a od razu zapisywać było niebezpiecznie. Zaznaczam tylko, że z żalem opuszczałem opatrzność, gdy się dowiedziałem, że mam powracać do Wilna. Ostatecznie w 1944 roku, w sierpniu, wraca ksiądz Michał do Wilna. Pozostał w Wilnie do 1947 roku, kiedy dostał depeszę od biskupa Jałgorzyńskiego, że ma wracać do Białegostoku, bo, cytuję, praca czeka. Nie zabrał ze sobą obrazu Jezusa Miłosiernego, między innymi dlatego, że ksiądz Michał Sobocki był przekonany, że do Wilna lada moment wróci. Sądził, że ta komunistyczna zawieruka potrwa krótko i będzie sytuacja podobna jak z okupacją niemiecką, kilka lat i wszystko się unormuje. Niestety historia, jak wiemy, inaczej wyglądała. Obraz został się w kościele świętego Michała. Dzięki dwóm paniom, pani Bronie Minojdate i pani Janinie Radziewicz, udało się wykupić obraz z kościoła świętego Michała po przyjęciu przez komunistów, którzy zamknęli obraz, czyli grabić całe wyposażenie. One za przysłowiowe dwie flaszki od robotników wykupiły obraz, schowały je na strychu. Potem obraz został przeniesiony do kościoła Ducha Świętego, tutaj widzimy zdjęcia współczesne, a następnie został obraz wywieziony przez księdza Józefa Grasewicza, został wywieziony do Nowej Rudy na Białorusi. Tutaj widzimy zdjęcie również z tego pobytu i ostatecznie wrócił w 1986 roku do kościoła Ducha Świętego, gdzie początkowo był umieszczony na plebanii, a w 1987 został wywieszony w ołtarzu głównym. Powoli kończymy. Szybciutko te slajdy tylko pokażę. 2003 rok, konserwacja obrazu. Możecie Państwo zobaczyć stare obrazki, jak wyglądał obraz. Tak wygląda dzisiaj po konserwacji. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tutaj został przeniesiony obraz, 2005 rok. Do dzisiaj jest, odbiera część. Osobiście mogę powiedzieć, byłem przy przeniesieniu, wiem, że było dużo zamieszania, dużo fałszywych informacji, też w prasie niestety wydarzenie bardzo upolitycznione. Mogę zapewnić, jest już pasterstwo prowadzone w języku polskim, w języku litewskim. Sam przez wiele lat posługiwałem tym sanktuarium, więc idea przeniesienia wydaje mi się bardzo trafna i owocna. I co dzisiaj, jeżeli chodzi o Betlejem Bożego Miłosierdzia? No, perełkę, ja uważam, z wielką radością przyjąłem tę informację. 2016 rok, po wielu perypetiach i przeszkodach udało się konsekrować kościół w Czarnym Boże, pierwszy kościół dedykowany błogosławionemu księdzu Michałowi Sobocce. Wspomniany wcześniej Kongres Bożego Miłosierdzia, 2016 rok. Tutaj widzimy procesję od budynku Sejmu do katedry właśnie z oryginalnym obrazem Jezusa Miłosiernego. I to nie miejsce znane wszystkim, przynajmniej ze słyszenia, hospicjum błogosławionego Michała księdza Sobocki, prowadzone przez siostry Jezusa Miłosiernego. I na koniec obraz, który jest puentą naszych rozważań, Wilno, Betlejem Bożego Miłosierdzia. Mamy i ostrą bramę, fragment wizji świętej Faustyny, czyli Pan Jezus, obrazu, który jest żywy. Widziała go również, jak przemienił się podczas eucharystii sprawowanej przez księdza Michała w ostrej bramie, i promienie, które rozchodzą się na całe miasto. Widzimy również lekko tutaj zarysowany obraz umieszczony w krużganku. No i nasi apostołowie Bożego Miłosierdzia, ksiądz Michał Sobocki i święta Faustyna Kowalska. Przepraszam, że zabrałem tyle czasu. Przepraszam też, że to jest skrót myślowy. Ja czekam, mam nadzieję, że...